Rozdział 45. A dalej gładki kamień. Wprowadzili się i zamieszkali w tym domu, w murach z szarego kamienia pod dachem krytym dachówką w porze wczesnego lata. Tereny wokół są jasne i barwne, chociaż wysoka trawa nie rośnie, a dzikie kwiaty nie więdną. Za domem są przybudówki, nieotwierane i niezbadane, a dalej pole, gdzie uwiązane szybowce walczą z wiatrem. Kiedyś, gdy spacerowała samotnie między dębami na skraju pola, zobaczyła trójkę obcych, dosiadających czegoś w przybliżeniu przypominającego konia. Konie wymarły, ich gatunek przestał istnieć na wiele lat przed urodzeniem Angie. W siodle siedziała smukła postać, odziana w tweedy. Chłopiec wyglądający na koniuszego z jakiegoś starego obrazu. Przed nim okrakiem dosiadała niby konia młoda dziewczyna, Japonka. Za nim siedział blady, wybrylantowany człowieczek w szarym garniturze. Nad brązowymi butami widać było różowe skarpety i białą skórę. Czy dziewczyna zauważyła ją? Odpowiedziała spojrzeniem? Zapomniała powiedzieć o tym Bobiemu. Najczęściej odwiedzający ich goście przybywają w snach przed świtu. Chociaż raz podobny do kobolda wyszczerzony człowieczek zaanonsował się, waląc uparcie w ciężkie dębowe drzwi. A kiedy zbiegła otworzyć, zażądał widzenia z tym małym gówniarzem Newmarkiem. Bobby przedstawił go jako Fina i wydawał się zachwycony jego wizytą. Wytarta marynarka Fina emanowała złożonym zapachem stęchłego dymu, starego lutu i marynowanych śledzi. Bobby wyjaśnił, że Fin zawsze jest mile widziany. To zresztą bez znaczenia. Nie ma sposobu, żeby go zatrzymać, jeśli już zechce wejść do środka. Three Jane zjawia się także jako jeden z gości przed świtu. Jej obecność jest smutna i niepewna. Bobby prawie sobie nie uświadamia jej odwiedzin, ale Angie, posiadaczka tak wielu jej wspomnień, mocniej reaguje na tę szczególną mieszankę tęsknoty, zazdrości, frustracji i gniewu. Angie z czasem zaczęła rozumieć motywację Three Jane i wybacza jej. Choć co właściwie, zastanawia się, wędrując za dnia wśród dębów, ma do wybaczenia. Ale sny o Three Jane czasami nużą Angie. Woli inne, szczególnie te o tej młodej, protegowanej. Przychodzą często, kiedy wydymają się koronkowe firanki i śpiewają pierwsze ptaki. Przytula się wtedy do Bobiego, zamyka oczy, formuje w myślach imię ciągłość i czeka na małe jaskrawe obrazy. Widzi, że zabrali dziewczynkę do kliniki na Jamajce, żeby wyleczyć ją z uzależnienia od prymitywnych stymulantów. Z metabolizmem precyzyjnie dostrojonym przez armię cierpliwych medyków Sensnetu opuściła szpital, promieniejąc zdrowiem. Kiedy Piper Hill fachowo zmodulowała już jej aparat sensoryczny, jej pierwsze stymy są przyjmowane z bezprecedensowym entuzjazmem. Publiczność jest oczarowana świeżością, wigorem, cudownie pomysłowym sposobem odbioru wspaniałego życia, jak gdyby odkrywała je po raz pierwszy. Mroczny cień przemyka niekiedy po dalekim ekranie, ale tylko na moment. Robin Lanier został znaleziony, uduszony i zamarznięty na zboczu górskiej fasady New Suzuki Envoya. I Angie, i ciągłość wiedzą, czyje długie ręce zadławiły go i porzuciły w tym miejscu. Ale wciąż umyka jej pewna sprawa, pewien szczególny element łamigłówki będącej historią. Na granicy cienia dębu, pod stalowym i łososiowym zachodem słońca, w tej Francji, która nie jest Francją, pyta Bobiego o odpowiedź na to ostatnie pytanie. O północy czekali na podjeździe, ponieważ Bobby obiecał jej odpowiedź. Kiedy zegar w domu wybił 12, usłyszała szum opon na żwirze. Samochód był długi, szary i niski. Za kierownicą siedział Finn. Bobby otworzył drzwiczki i pomógł jej wsiąść. Na tylnym siedzeniu czekał już młody człowiek, którego pamiętała z tego spotkania z niemożliwym koniem i trojgiem niedobranych jeźdźców. Uśmiechnął się do niej, ale milczał. To jest Colin, przedstawił go Bobby, siadając obok niej. Fina już znasz. Nie domyśliła się, co? Zapytał Finn i wrzucił bieg. Nie, odparł Bobby, chyba nie. Młody człowiek imieniem Colin wciąż się do niej uśmiechał. Aleph jest aproksymacją matrycy, powiedział. Rodzajem modelu cyberprzestrzeni. Tak wiem, zwróciła się do Bobiego. I co? Obiecałeś mi wyjaśnić, dlaczego nastąpiła zmiana, kiedy się zmieniło. Finn zaśmiał się. Dziwaczny odgłos. Nie ma dlaczego, moja droga, raczej co? Pamiętasz Brigitte? Powiedziała ci kiedyś, że jest jeszcze inna, tak? No więc właśnie to jest co, a co jest także dlaczego. Pamiętam, powiedziała, że kiedy matryca wreszcie poznała samą siebie, była też inna. Tam właśnie dzisiaj jedziemy, zaczął Bobby i objął ją ramieniem. To niedaleko, ale inaczej, dokończył Finn. To naprawdę inaczej. Ale co to jest? Widzisz, trącił Colin, odgarniając z czoła grzywkę gestem przypominającym chłopca w jakiejś starej sztuce. Kiedy matryca osiągnęła świadomość, równocześnie zdała sobie sprawę z istnienia innej matrycy, innej świadomości. Nie rozumiem, wyznała. Jeśli cyberprzestrzeń jest całkowitą sumą danych ludzkich systemów... No tak, zgodził się Finn, skręcając w długą, prostą, ciemną drogę. Ale nikt tu nie mówi o ludzkich, nie? Ta druga była gdzie indziej, wyjaśnił Bobby. Centauri, dodał Colin. Czyżby sobie z niej kpili? Czy to jakiś żart Bobiego? Trochę ciężko to wytłumaczyć, dlaczego po spotkaniu tej drugiej matryca rozpadła się w te wszystkie hudu i inne gówno, powiedział Finn. Ale kiedy tam dojedziemy, to mniej więcej zrozumiesz, o co poszło. Ja uważam, oświadczył Colin, że w ten sposób jest to o wiele bardziej zabawne. Nie oszukujecie mnie? Będziemy tam za nowojorską minutę, zapewnił Finn. Nie bujam. Dziękujemy za wysłuchanie książki autorstwa Williama Gibsona pod tytułem Mona Lisa Turbo. Polski przekład Piotr Wucholewa. Czytał Jacek Rozenek.